Cześć. Dziś cofamy się w czasie i to dość mocno. Mamy tu prawdziwą perełkę z Archiwum Polskiego Internetu. To drugi odcinek podcastu Random View, znaleziony w serwisie randomseed.pl. Nagranie pochodzi, uwaga, z listopada 2007 roku.
O, kawał czasu.
Dokładnie. I co ważne, to jest prawdopodobnie jeden z pierwszych, a może nawet pierwszy polski podcast stricte o cyberbezpieczeństwie, skupiony na Mac OS X.
Tak, pamiętam tamte czasy. A w nagraniu słychać Zbigniewa Sobieckiego, no jednego z pionierów, jeśli chodzi o programowanie na Mac OS X w Polsce. Opowiadał tam o zmianach firewallu w systemie Leopard, który wtedy wchodził. Była też mowa o takiej no, ciekawej usterce w apce Mail i o tym, dlaczego właściwie tacy bardziej techniczni ludzie zaczęli się wtedy przesiadać na Apple.
Mimo że samo nagranie, no cóż, ma w swoje lata i słychać pewne techniczne niedoskonałości, to zawartość jest fascynująca z dzisiejszej perspektywy. Dobra, to co, wchodzimy w to?
Jasne.
Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle w 2007 roku ktoś wybierał Mac OS X. Jaka była motywacja? Ten gość w podcaście, Sobiecki, mówił, że był zmęczony pracą administratora, ciągłe przeskakiwanie między zadaniami, no i ten nienormowany czas pracy. Szukał czegoś, co po prostu działa. Narzędzia, które nie przeszkadza.
To był chyba kluczowy argument dla wielu. Bo alternatywy, no, miały swoje wady. Linux, wiadomo, potężny, ale często wymagał sporo dłubania. Sterowniki, polskie znaki, żeby Flash działał poprawnie, zawsze coś. A Windows, no cóż, Windows generował swoje własne problemy.
Mhm.
I Mac OS X wydawał się wtedy takim, wiesz, złotym środkiem. Miał ładny, działający od razu interfejs graficzny, a pod spodem był pełnoprawny Unix, czyli BSD.
Z terminalem, skryptami...
Tak, z dostępem do portów. To był taki, jak to się mówiło, Unix z ludzką twarzą.
Ten Unixowy fundament to była wtedy dla Maców względna nowość. Pamiętam tę dyskusję. Mac OS X uchodził za bezpieczniejszy, głównie dlatego, że było na niego no, znacznie mniej exploitów niż na Windowsa czy nawet Linuxa.
I tu robi się naprawdę ciekawie.
Rzeczywiście, a przyczyn było kilka. Po pierwsze, no, mniejsza popularność, zwłaszcza w zastosowaniach serwerowych, więc był mniej atrakcyjnym celem dla takich masowych ataków. Po drugie, inny profil użytkownika. Na początku to byli głównie graficy, muzycy, ludzie ze świata kreatywnego.
Tak.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy na Mac OS X zaczęli przechodzić użytkownicy bardziej techniczni, tacy z doświadczeniem Unixowym. I wtedy, wiesz, zadziałała zasada wiele oczu widzi więcej. Zaczęto po prostu znajdować i zgłaszać więcej błędów. To przejdźmy do konkretów, które omawiano w tym nagraniu w 2007. Jednym z głównych tematów był nowy firewall w systemie Leopard. Apple zmieniło wtedy filozofię jego działania.
Dokładnie, odeszli od klasycznego filtrowania pakietów na poziomie portów, opartego o IPFW2, znane narzędzie z BSD. Zamiast tego wprowadzili filtrowanie na poziomie aplikacji. I to bazujące na weryfikacji podpisów cyfrowych programów.
Brzmi jak krok w stronę uproszczenia dla zwykłego użytkownika, ale jak to zwykle bywa?
Diabeł tkwił w szczegółach. Co tu jest fascynujące, ta zmiana rodziła takie, no, nieoczywiste problemy. Na przykład opcja blokuj wszystko wcale nie blokowała wszystkiego.
O.
Okazało się, że niektóre usługi systemowe, weźmy na przykład serwer czasu NTPD, czyli ten daemon dbający o synchronizację zegara, były podpisane cyfrowo przez Apple i one omijały tę blokadę. Mogły nasłuchiwać na portach, nawet jeśli użytkownik myślał, że wszystko zablokował. To świetnie pokazuje to napięcie. Łatwość obsługi kontra pełna kontrola.
Mm-hmm.
Były też problemy z samymi podpisami. System ufał aplikacjom od Apple, to jasne. Jak uruchamiałeś niepodpisaną apkę po raz pierwszy, pytał o zgodę, zapamiętywał i podpisywał ją lokalnie. Ale nie było do końca jasne, co się dzieje z aplikacjami podpisanymi przez innych deweloperów. Czy system im ufał od razu? Jak to działało? A co ciekawe, ten mechanizm podpisów potrafił namieszać.
Namieszać?
Tak, na przykład w przypadku Skype'a, który był wtedy bardzo popularny, Skype miał swoje własne mechanizmy sprawdzania integralności, takie antymodyfikacyjne. No i ten nowy firewall Apple'a wchodził z tym w konflikt.
Jaki był efekt?
Efekt był taki, że system pytał użytkownika o zgodę na uruchomienie Skype'a. Za każdym razem. Przy każdym jednym uruchomieniu. Trochę irytujące.
No, mogę sobie wyobrazić. Ale wspomnieli też, że dla bardziej zaawansowanych użytkowników zostawiono furtkę.
Tak, tak, to ważne. Nadal można było ręcznie konfigurować IPv2 z linii command, z terminala. Albo użyć jakiejś graficznej nakładki. To na pewno uspokajało tych bardziej technicznych użytkowników.
Dawało poczucie kontroli.
Zdecydowanie. Ta możliwość, żeby zejść niżej do tego uniksowego poziomu, była kluczowa. Pokazywała, że pod tą ładną powłoką nadal jest potężny system.
Drugi ciekawy bor z 2007, o którym mówili, dotyczył aplikacji Mail. Był, jak się wydaje, dość trywialny, ale fajnie ilustrował specyfikę systemu plików Maca.
Tak. Chodziło o możliwość spreparowania załącznika. Mógł wyglądać jak zwykły obrazek, ale wykorzystywał taki historyczny mechanizm Resource Fork. To była specjalna część plików w systemach HFS, HFS+, która przechowywała różne metadane. I można było tam umieścić instrukcję, która mówiła systemowi: hej, otwórz ten plik za pomocą terminala, na przykład. Co oczywiście pozwalało wykonać dowolny kod, omijając standardowe zabezpieczenia.
Czyli czasem nie trzeba było skomplikowanych technik, wystarczyło sprytne wykorzystanie jakiejś mniej znanej funkcji systemu. Proste, ale genialne w swojej prostocie.
Dokładnie. Prostota tego exploita była naprawdę uderzająca, jeśli porównać to z typowymi atakami na inne systemy w tamtym czasie, gdzie często trzeba było znać assembler, wykorzystywać przepełnienia bufora itd. Tutaj wystarczył pomysł.
W tym oryginalnym podcaście z 2007 roku przewidywano, że rosnąca popularność Maców nieuchronnie przyciągnie więcej uwagi twórców złośliwego oprogramowania. Mówiono, że kluczowa będzie szybkość reakcji Apple na zgłaszane błędy. Patrząc z perspektywy tych kilkunastu lat, no trzeba przyznać, że te przewidywania się sprawdziły.
No tak. A podsumowując tamtą dyskusję sprzed lat, chyba głównym argumentem za pozostaniem przy Mac OS X, nawet mimo pojawiających się błędów, była właśnie ta unikalna kombinacja. Z jednej strony wygoda, dopracowany interfejs na co dzień, a z drugiej możliwość sięgnięcia głębiej do tych potężnych narzędzi Unixowych, kiedy potrzebowałeś większej kontroli albo chciałeś wdrożyć jakieś własne zabezpieczenia.
To dawało takie poczucie panowania nad sytuacją, prawda?
Właśnie.
Podsumowując, ten archiwalny odcinek Random Dew to naprawdę cenny kawałek historii. Daje unikalny wgląd w to, jak w Polsce myślano o bezpieczeństwie macOS X ponad 15 lat temu. Świetnie pokazuje ewolucję zagrożeń, ale też podejście do ochrony systemów Apple.
I wiesz, to rodzi takie ważne pytanie, na ile to fundamentalne napięcie, które było widać już w 2007 roku, napięcie między dążeniem do maksymalnej prostoty obsługi, a potrzebą dania użytkownikom możliwości głębokiej kontroli nad bezpieczeństwem, na ile ono się faktycznie zmieniło przez te kilkanaście lat? Czy może wciąż borykamy się z tym samym problemem we współczesnych systemach operacyjnych? To chyba temat na osobną dyskusję.